Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Inflacja w maju zaskoczyła i jest niższa niż spodziewali się ekonomiści. Jak będzie dalej? Zielony Ład. Jak pogodzić interesy przedsiębiorców, rolników i środowiska, w którym żyjemy? Wracają pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Unieważniono 23 umowy. Koniec postarzania produktów w Unii Europejskiej. Czy producenci się na to zgodzą? Jak zareagują konsumenci? A przynajmniej ta część z osób, które lubią mieć nowszy model. Między innymi o tym za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim, do tego ekonomista. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie doktorze, dzień dobry Państwu.
Zaczynamy od inflacji, która jest niższa niż się spodziewano. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły rok do roku o 2,5%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1%, podał Główny Urząd Statystyczny w takim szybkim szacunku. Analitycy oczekiwali wzrostu cen w maju rok do roku o 2,8%, no i o 0,5% w ciągu miesiąca. To zaskoczenie, że inflacja była, ale niższa niż się spodziewano.
No, pewnie trochę w stosunku do oczekiwań, jakby rzeczywiście te różnice pani redaktor wskazała, więc jest. Natomiast jakby myślę, że aż jakiegoś bardzo dużego zaskoczenia jakby nie ma, bo to jednak jest ten trend się potwierdził, czyli od marca, gdzie ta inflacja jakby była najniższa, rzeczywiście trochę przyspieszyła i najprawdopodobniej zgodnie z oczekiwaniami większości analityków, ekspertów, w dalszej części roku jednak wzrośnie i przekroczy ten cel inflacyjny, czy te widełki celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, więc pewnie gdzieś około 5-6%, tak przynajmniej gdzieś tam się zakłada, takie są oczekiwania wzrośnie. Między innymi dlatego, że zostały VAT, że tak powiem, na żywność przywrócony. No i też w najbliższym czasie jeszcze to, co prawdopodobnie będzie też powodowało wzrost cen, przyspieszenie tempa wzrostu cen, no to jest uwolnienie jakby cen energii elektrycznej, co pewnie się przełoży oczywiście najbardziej jakby systemowo na wzrost inflacji. Natomiast to, co rzeczywiście gdzieś tam może hamować i pewnie hamuje i to tempo wzrostu inflacji, stąd między innymi ta różnica, to jednak jest taka koniunktura gospodarcza i cały czas jakby niepewność jakby na rynku, nie ma takiego optymizmu, bo w ekonomii oczywiście liczą się jakby fakty, ale tak naprawdę czasami nawet dużo bardziej, w szczególności w takich trochę niepewnych, ciekawych czasach, jak tutaj mówiliśmy jakby przed wejściem do studia, bardzo liczą się oczekiwania, tak? I jeżeli nie ma tego optymizmu, nie ma wiary, jakby to nie inwestują jakby przedsiębiorcy, konsumenci jakby nie kupują albo ograniczają jakby zakupy i to się oczywiście przekłada na te agregaty, czyli całkowitą konsumpcję, to się przekłada też oczywiście na wzrost bądź nie cen, no i się przekłada jakby na wzrost gospodarczy, który cały czas jednak nie jest jakoś, nie wrócił, że tak powiem, do takiego oczekiwanego wzrostu i jest relatywnie niewielki.
Chociaż jest większy niż przepowiadano wcześniej.
Jest, ale rzeczywiście nie jest to jednak tam za pierwszy kwartał, to tam było nieco ponad 1%, więc cały czas jest dosyć umiarkowany. I na pewno nie można mówić, że już jesteśmy na takiej trajektorii rzeczywiście silno wzrostowej.
Mm-hmm. Wojciech Kodłubański.
Zgadzam się absolutnie z wszystkim, co powiedział pan dyrektor i właściwie w pigułce przedstawił całą diagnozę tej inflacji. Oczywiście możemy się pośmiać, oczekiwania ekonomistów to jedno, prawda, życie to drugie. Ja z całą pewnością również przychylam się do tej opinii, że pożyjemy, zobaczymy. Zakładamy, że koniec roku to jednak będzie między 5 a 6, prawda, inflacji. Oczywiście również zgadzam się, zobaczymy jak będzie z obniżeniem cen energii, zobaczymy co będzie z paliwami, zobaczymy czy będzie spokój i bezpieczeństwo, bo to się bezwzględnie nakłada, prawda. Dzisiaj możemy się cieszyć, że ta inflacja jest niższa niż zakładano, ale się może okazać za 2 miesiące, że będzie dużo wyższa niż planowano. Przyjęte przez Narodowy Bank Polski założenie, prawda, tych 2,5%, ewentualnie procent w tą czy w tą, no jest bardzo optymistyczne, ale wydaje nam się z wszystkich danych, które otrzymujemy, że chyba jednak nierealny. Czytałem w tych opracowaniach, że chyba możemy spodziewać się w przyszłym roku waloryzacji emerytur o 7,5%, czyli to znaczy, że pewne rzeczy jednak będą następowały.
Płaca minimalna idzie w górę.
Płaca minimalna idzie w górę. Zobaczymy właśnie, co będzie w lipcu, co będzie w sierpniu, jak będzie z warzywami, owocami, które w tej chwili wchodzą na rynek, prawda? No mamy świadomość, że mimo zniesienia tych opłaty VAT-owskiej z warzyw, to wielkie sieci niechętnie podniosły ceny, mając świadomość, że klienci mogą się wystraszyć jednak pewnych cen, prawda? I te zakupy będą mniejsze, no a przecież wiadomo, że zwiększony popyt, zwiększona konsumpcja powoduje również większe wpływy do budżetu państwa. Także myślę, że z dużym spokojem musimy do tego podchodzić, ciesząc się, że inflacja na dzisiaj wynosi 2,5%.
No właśnie, tutaj wspomnieli panowie ceny żywności, one się nieznacznie podniosły pomimo powrotu 5% stawki VAT. To, co jest pozytywne w tym wszystkim, paliwa w ciągu miesiąca potaniały, no niedużo o 0,3%, ale zawsze, chociaż w ciągu roku zdrożały o 3,6%. No i to zaciskanie pasa na razie Polaków i na zakupach, i chyba też w turystyce, bo przedsiębiorcy turystyczni spodziewali się okazałej majówki. Mieliśmy przecież pierwszą majówkę, mówiono najdłuższy weekend nowoczesnej Europy, bo można było wykorzystać nawet 9 dni wolnego, biorąc tylko 3 dni urlopu, i się okazało, że w Polsce nie dokazali turyści. Niestety, może dlatego, że wyjeżdżają za granicę, się otwarły nam przecież granice po pandemii dosyć szeroko, więc i tam jest taniej w różnych krajach jednak. To. No i o tych zarobkach też wspomnieliśmy. Wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, że od stycznia do kwietnia tego roku 57% firm podniosło wynagrodzenia, 45% z nich planuje w tym roku kontynuować podwyżki, a 24% z tych firm, które płace nie podniosły, ma zamiar to zrobić. Myślą panowie, że to tylko deklaracje, czy rzeczywiście no, przedsiębiorcy będą zmuszeni podnosić płace?
Czy to będzie zależało jakby od kilku czynników, raz tej inflacji, jakby, która im będzie wyższa, tym jednak będzie przekładała się na oczekiwania, silniejszą presję jakby na podwyżkę płac. To jest jakby jedna rzecz. Dwa, od na pewno jednak powrotu koniunktury, która się w jakimś sensie automatycznie przekłada na wzrost popytu na pracę bądź nie i bądź ograniczenie. A na pewno takim czynnikiem, który no, cały czas jakby tą presję będzie jakby wzrastał, jednak demografia, która zaczyna, że tak powiem, dosyć już dotykać, że tak powiem, nas dzisiaj. I generalnie jakby brakuje w wielu branżach, brakuje jakby pracowników cały czas. To nie jest wszędzie oczywiście, ale jednak w wielu obszarach jakby cały czas specjalistów, w szczególności takich, którzy mają doświadczenie w pracy, jakby zaczyna brakować. No i to się przekłada na wzrost pensji. I jeszcze jedna rzecz, rzeczywiście dynamiczny wzrost w ostatnich jakby latach, jak patrzymy, płacy minimalnej, no powoduje też jakby tą presję nie tylko stricte na te właśnie minimalne jakby wynagrodzenia, ale też na te, które są jakby powyżej, no bo jeżeli ktoś do tej pory zarabiał jakby więcej od najniższej o, nie wiem, kilkaset złotych, 1000 złotych, no a ta pensja minimalna, że tak powiem, go zaczyna doganiać, no to też te oczekiwania jakby tego pracownika rosną. Więc myślę, że cały czas te pensje będą jednak jakby rosły, chociaż może już nie tak w takim procentowym dwucyfrowym wielkościach, jak do tej pory miało, w ostatnich powiedzmy 2 latach miało to miejsce.
Mm-hmm. Podnoszenie oczywiście przez państwo najniższej płacy jest elementem polityki danej partii czy koalicji rządzącej, wcześniej takiej, obecnie takiej. Przedsiębiorcy patrzą na to czasami z takim smutkiem, że nikt ich nie pyta za bardzo. Nikt nie patrzy, jak to się przełoży na efekty, na wyniki firm. No mamy pełną świadomość, że to państwo utrzymują de facto przedsiębiorcy płacący swoje podatki, tak? Tych parę milionów osób, które prowadzi czy to działalność gospodarczą, czy prowadzi firmy. I z tych podatków państwo żyje. Natomiast bardzo łatwo mówić, że trzeba podnieść płace pracownikom. No to świetnie, to niech państwo również podnosi te płace w samorządach, pracownikom samorządów, pracownikom administracji państwowej, pracownikom telewizji, radia, wszystkich usług publicznych. Tam jakoś państwo zapomina o tym, że te pensje również powinny być podnoszone, że nie można pewnych rzeczy zamrozić. Bardzo łatwo sięgać do kieszeni przedsiębiorców, bo to takie bardzo chwytliwe, prawda, podniesiono najniższą płacę. Natomiast te płace w wielu, wydaje nam się, aspektach nie są uczciwe i oczekiwalibyśmy, że rząd również zajmie się tymi, o których chociażby przed chwileczką wspomniałem, prawda, żeby to następowało w jakiś sposób równomierny, bo się zaraz okaże, że te pensje się dogoniły w pewnych sytuacjach. Także osoba, która niekoniecznie wykonuje pracę bardzo, bardzo efektywną, wymuszona jest pensja taka, za którą ktoś inny musi bardzo mocno pracować, może nie fizycznie, często intelektualnie, ale nie tylko 8, a i 12 godzin na dobę. Także ja oczywiście jestem za tym, żebyśmy wszyscy konsumowali wzrost gospodarczy, który jest. No jesteśmy w Unii 20 lat, prawda? Od 30 ponad lat zmieniliśmy się w kraj rynku, w rynek kapitalistyczny. Wszyscy ciężko pracujemy i wszyscy chcemy, żeby nam się żyło lepiej. Oczywiście mając pełną świadomość, że wszystko to, co robimy, tak, da efekty, nie wiem, za 10 jeszcze lat, 20, 30 naszym dzieciom, wnukom i kolejnym pokoleniom, to umówmy się, od 30 lat bardzo ciężko pracując, zarazem zaciskamy tego pasa, prawda? Możemy sobie na wiele rzeczy pozwolić, ale też wiele rzeczy jest poza naszym zasięgiem. I tutaj takie rzeczy jak podwyżki pensji oczywiście zawsze są mile widziane, z tym, że chciałbym stwierdzić, że mądry przedsiębiorca świetnie o tym wie, że jeżeli ma dobrą kadrę, dobrych pracowników, to musi o nich dbać. To sam powinien im te podwyżki co jakiś czas, że tak powiem, zaproponować, mając świadomość, że na rynku pracy ludzi jest za mało, prawda? I za chwilkę się okaże ktoś inny, bo podbierze, kto zapłaci lepiej. To się nawet dzieje pomiędzy samorządami Trójmiasta, prawda? Że się podkupuje dobrych pracowników czy dobrych dyrektorów, specjalistów. Konkurencja zawsze będzie w tych sprawach.
A my do dyskusji wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje. Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Iwona Wysocka, a w studio Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim. No i wracamy do dyskusji. Przez nasz kraj i nie tylko przez nasz kraj przetacza się dyskusja w sprawie Zielonego Ładu. Solidarność nawet zbiera podpisy pod zorganizowanie referendum w tej sprawie. Bruksela powoli odpuszcza rolnikom, zgodziła się złagodzić część zapisów, w tym dotyczących ugorowania, odłogowania, płodozmianu czy dywersyfikacji upraw. Udało się też wprowadzić zapisy dotyczące importu żywności z Ukrainy. No i właśnie, co dalej z Zielonym Ładem? Zostawić jak jest, wprowadzać poprawki, zrezygnować? Inaczej, jak pogodzić interesy różnych grup gospodarczych z ratowaniem środowiska naturalnego, bo ja mam wrażenie, że zdecydowana większość przedsiębiorców rolnych na przykład, i nie tylko rolnych też, chce produkować, i to jest zrozumiałe, liczyć na zysk, ale za wszelką cenę, a ludzie zapomnieli, że degradacja środowiska ich zabija, że doprowadzi do braku wody, do zmian klimatycznych, już to widzimy, już w tej chwili tak nam się klimat zmienia, mamy takie upały, że nie jesteśmy w stanie sobie z nimi fizycznie poradzić. No i w konsekwencji no, może doprowadzić naprawdę do katastrofy. No i ktoś musi zmienić model gospodarki na mniej wyniszczający i mniej intensywny. Zatem jak pogodzić te interesy przedsiębiorców, grup gospodarczych, nie wiem, gospodarki ze środowiskiem i z prawem do życia w zdrowym środowisku. Naszym prawem, z którego nie zdajemy sobie sprawy często.
Ja powiem, znaczy nie ma łatwego rozwiązania na pewno.
Stanisław Szyjtka.
To jest po pierwsze, ale po drugie jakby trochę zrobię krok do tyłu i powiem, jakby jednym z takich kluczowych problemów czy wyzwań jakby w Polsce, nie tylko w Polsce, ale jesteśmy tutaj, rozmawiamy jakby o Polsce, jest to, że my nie mamy takiej dobrej debaty na różnego rodzaju tematy, które gdzieś tam są publiczne i to nie tylko w prasie, mediach, ale też, że tak powiem, takie eksperckie konferencjach różnego rodzaju o konsekwencjach też decyzji, które jakby się dzieją. Bo można powiedzieć, jak Zielony Ład był decydowany ileś lat temu, to takiej w zasadzie wszystkim się podoba, znaczy w większości, jakby powiedzmy, można powiedzieć, się podoba. No zielone, generalnie jest to jakby przyjemne, czysto ma być i tak dalej, tak? Ale jakby nie było takiej realnej dyskusji o tym, jakie to ma jakby konsekwencje, kiedy to nastąpi, kiedy te zmiany rzeczywiście zaczną schodzić w cudzysłowie pod strzechy, czyli jakby i do mieszkańców, i do rolników, i do, nie wiem, przedsiębiorstw jakby leśnych, gdzie też jakby jest wyzwanie, ograniczenia jakby wykorzystania ekonomicznego, jakby powierzchni lasów. Czyli gdzie to zacznie dotykać i mieć realne konsekwencje jakby też na nasze budżety, czy domowe, czy to właśnie przedsiębiorców różnego rodzaju, czy rolników. Bo gdyby ta decyzja była wcześniej, no ja nie mówię, że ona by nie miała konsekwencji, ale rzeczywiście wtedy można gdzieś tam próbować zaplanować, przygotować się w jakimś inny sposób, poszukać jakby, a przynajmniej wiedzieć, że te konsekwencje są. Jeżeli tego nie ma, to protesty zaczynają się wtedy, gdy zaczyna to do nas uderzać, a wtedy rzeczywiście jest już jakby trochę trudno na też odpowiednią jakby reakcję i dostosowanie się, tak? Więc niestety łatwej decyzji nie ma. Widać, że też jest poszukiwanie na poziomie jakby europejskim pewnych korekt, decyzji, dostrzeganie, bo nie można nie dostrzegać też rzeczywistości takiej polityczno-społecznej, bo to jednak te konsekwencje, jak nie dzisiaj zostaną rozwiązane, to będą miały konsekwencje przy kolejnych wyborach, a dzisiaj też jesteśmy w przedniu dosłownie wyborów jakby europejskich na poziomie Parlamentu Europejskiego, więc to na pewno te rozwiązania muszą być rozwiązywane i szukane. No nie ma naprawdę łatwego jakby rozwiązania. Myślę, że rozwiązaniem nie jest też wyrzucenie wszystkiego do kosza i jakby życie, jakby nic się nie działo. Natomiast jakby też trzeba mieć świadomość, że tam, gdzie te konsekwencje w przyjętych regulacji mają najbardziej najdalej idące skutki, a w szczególności jeżeli dotyczą najsłabszych ekonomicznych grup, no to albo musi znalezienie zostać jakaś korekta, albo po prostu jakieś rekompensaty, bo bez tego nie da się, że tak powiem, tych rozwiązań utrzymać.
Mm-hmm. Zgadzam się
Wojciech
z tym, co powiedział pan dyrektor. Panie redaktor, szanowni państwo, wszyscy chcemy żyć w zgodzie z ekologią, prawda? Chcemy mieć czyste powietrze, chcemy, żeby były cztery pory roku, chcemy, żeby nie było anomalii, które powodują, nie wiem, zmianę planów różnych, tak, które się przyłożyło. Nagle się okazuje, że susze zabierają nam, robią podwyżki opłat za pewne rzeczy, które spodziewano się, że będą taniały, a drożeją. W zeszłym roku susza w Polsce spowodowała 6 miliardów złotych strat w rolnictwie, tak? Ale z drugiej strony program europejski Zielony Ład w zeszłym roku dał 11 miliardów dopłat rolnikom, tak? W tym roku to ma być 17 miliardów dopłat. W programie europejskim do roku 2027 to jest około 160 miliardów na Zielony Ład. Także pewne rzeczy, wydaje mi się, są brutalnie wykorzystywane przez polityków, bardzo cynicznie wykorzystywane przez polityków i zgadzam się z panem dyrektorem, że brak jest debaty. To, pani redaktor, wy jako dziennikarze powinniście robić czy wymagać takich debat, tak? Żeby siadały osoby, które naprawdę wiedzą, a nie politycy, którzy się kłócą, którzy będą mówili, że Wojciechowski był komisarzem rolnictwa z PiS-u i wszystko jest jego winą. Oczywiście, że tak było. No w końcu, jeżeli mieliśmy komisarza do spraw rolnictwa i teraz się okazuje, że cały program był zły, no to czyja to jest wina? No to chyba nie Tuska na miły Bóg, prawda? Tylko komisarza z PiS-u, programu partii, która wówczas rządziła. A dzisiaj staje na czele kampanii wyborczej, tak? Czy strajku, czy protestów rolników. Myślę, że niedoinformowanie rolników bardzo często powoduje, że oni są łatwo wyprowadzani na ulicę. Potem się pojawiają koszulki o polexicie i tak dalej, i tak dalej. Sam Zielony Ład to przecież ogromny program. Tak, program, który ma spowodować, że w roku 2050 świat, a dla nas Europa, będzie dalej pięknym, czystym, przewidywalnym ekologicznie państwem. Że wszystkie uprawy rolne spowodują, że nasza żywność będzie dobra, tania, smaczna, tak?
Zdrowa.
Jak czytamy, zdrowa, dokładnie. Jak czytamy, dzisiaj przecież jest całe szaleństwo na rynku, prawda? Dużo droższe wyroby eko i tak normalne wyroby, że tak powiem, tańsze, które wiadomo, że są pełne pestycydów, wiadomo, że są pełne nawozów. Oczywiście nie można tego w taki sposób raptowny wprowadzić. Nagle zakazać rolnikom robić tego, tamtego, owego. Nie, to jest ścieżka. Pan dyrektor o tym powiedział, to powinno być przygotowane przez lata. Rolnicy powinni być uprzedzeni, prawda, że czeka nas to w poszczególnych etapach rolnictwa. Ale to nie tylko rolnictwo, to przecież fotowoltaika, to cała energia przyszłości. To wszystkie te rzeczy, to piece gazowe w domach, tak? Wymiana, wszystko. To powinno być z góry powiedziane, że skoro Unia Europejska wprowadza pewne zasady i mówi, do tego roku nie będzie pieców węglowych, do tego wymiana taka, do tego wymiana taka, to rząd polski winien był mieć to wszystko przygotowane, tak? Powiedzieć, że słuchajcie, za 5 lat tego nie będzie. Damy dofinansowanie do tego, róbcie to powoli. Przestawiajcie się. Mamy pełną świadomość, że te zmiany w jakiś sposób, no one będą dolegliwe, tak? Że nie jesteśmy na pewne rzeczy przygotowani. Ale też Unia przewidziała ogromne wsparcie finansowe na tą zieloną ekologię. Pamiętamy też, że te pieniądze były i zostały wydane w inny sposób. Ponad 50 miliardów, które wpłynęły do Polski z tytułu świadectw zielonych wszystko, zostały wydane na pewne cele socjalne dla kupowania głosów wyborczych, a nie na rzeczywistą zmianę sieci energetycznych i wszystko inne, do czego były zaplanowane. Dzisiaj myślę, że wszyscy, jak jeden mąż, jesteśmy za tym, że chcielibyśmy, żeby, powtórzę, ta Europa była w przyszłości piękna, czysta, ekologiczna, żeby nam dzieciom, wnukom się w niej dobrze żyło i bezpiecznie. Natomiast mamy świadomość, że jest to proces finansowy, w którym, od którego nie uciekniemy. I pewnych rzeczy nie można na rolników zrzucić, chociażby jak sprawy zboża ukraińskiego, prawda? Też przespane tematy. Nie tylko ukraińskie, przecież my ściągamy sporo zboża z Ameryki Południowej, tak? I innych roślin. Niestety, prawa rynku są nie... One mają wpływ taki, że pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale pewne to fachowcy, którzy siedzą w ministerstwach, szczególnie w Ministerstwie Rolnictwa, powinni nam przekazać. I zakończę jeszcze raz tym wezwaniem do debat, tak, żebyśmy wszyscy byli przez was informowani, czy przez waszych gości, pani redaktor, że w Zielonym Ładzie, w tym segmencie tak, będzie tak, prawda, tu się przygotujemy, w drugim segmencie, w trzecim, w czwartym, po to, żeby te rozmowy pokazały ludziom, że ktoś pracujący za ich pieniądze dba. Ktoś przewiduje wszystko. Myślę, że jak taka wiedza będzie, to nie będzie strajków, nie będzie zbierania podpisów, nie będzie niczego, bo ludzie będą też czuli się bezpiecznie, że ktoś, kto za ich pieniądze pracuje, dba o ich przyszłość.
I będzie informacja o wsparciach, o tym, że można wykorzystać pieniądze na konkretny cel, że można przestawić produkcję na bardziej nowoczesną. Bo o to nam wszystkim też chodzi. Ja zresztą przywołam tutaj taki przykład, który bardzo lubię przywoływać, społeczeństwa bardzo obywatelskiego, mam na myśli Szwajcarów i postawę ich rolników, którzy stwierdzili, że Zielony Ład jest za słaby. Bo oni dokładnie widzą, co się teraz dzieje w środowisku. Oni są strażnikami jednego z ostatnich lodowców, który jest rezerwuarem wody dla wszystkich rzek w Europie. Jak on stopnieje, nie będziemy, proszę państwa, mieli co pić. Oni to widzą, może dlatego, że są blisko tak tego, mogą to obserwować. Te lodowce są przykrywane płachtami specjalnymi materiału, żeby wolniej topniały. To jest coś nieprawdopodobnego, a my sobie zupełnie nie zdajemy z tego sprawy. Co z tego, że będziemy atakować cały Zielony Ład i zmiany, gdy się okaże, że nie będzie można w ogóle niczego hodować, bo po prostu wody nie będziemy mieli. No i koniec, kropka, i się
prawda,
skończy.
To prawda, chociaż rzeczywiście też jakby trzeba przyznać, że te same regulacje mogą jakby w różne grupy, w różnych też uwarunkowaniach jakby inaczej, że tak powiem, oddziaływać i mieć jakby bardziej konsekwentne. silniejsze jakby konsekwencje, też negatywne. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, znaczy, która rzeczywiście nie powinna umykać i w jakimś sensie też jest istotna dla dzisiejszej jakby sytuacji. Bo ten prawda jest też taka, że te zmiany klimatyczne mają charakter jakby globalny. Tak? I jakby też na to rozwiązanie jakby nie wystarczy jakby rozwiązanie jakby lokalne, w sensie tutaj jakby europejskie. I rzeczywiście też przyjmując czy prowadząc debaty i działania jakby, to Unia Europejska oczywiście chciała być liderem, ale też jakby z takim założeniem, że ta jednak te regulacje pewne są przekładane na poziom jakby globalny. W szczególności mówimy tu Stany Zjednoczone, jakby Chiny, Azja szeroko rozumiana, ale też Ameryka jakby Południowa i tak dalej. I widać jakby dzisiaj świat jakby staje się coraz bardziej jakby rozregulowany i coraz potencjalnie jakby są silniejsze jakby konflikty pomiędzy jakby tymi kluczowymi jakby graczami. I to niestety nie sprzyja, że tak powiem, uwspólnianiu jakby decyzji, podejmowaniu jakby globalnych jakby decyzji. A bez tego niestety, no to czasami jest tak, że okej, ten, który jakby jest liderem, wprowadza, ale pozostali, że tak powiem, gdzieś tam, przynajmniej krótkookresowo, no niestety jakby ten ma większe obciążenia, jakby ekonomicznie jakby traci. I tego nie można przynajmniej nie zauważać, tak? Nie zauważyć jakby tego rozwiązania, czego przykładem trochę też była rzeczywiście sytuacja jakby z kwestią zboża z ukraińskiego, tak? Nie można nie dostrzegać po prostu rzeczywistości.
A tutaj jeszcze odnosząc się do tego, co pan dyrektor mówi, oczywiście Unia Europejska jest liderem zmian, ale z drugiej strony patrząc, biorąc pod uwagę chińską gospodarkę, no tam Chińczycy bardzo dotują swoją gospodarkę. W tym momencie ja się zastanawiam, nie widzę problemu, dlaczego Unia Europejska nie miałaby dotować unijnej gospodarki. Będąc jednocześnie liderem tych zmian, które mają doprowadzić do ratowania choćby środowiska, ale trzeba coś z tym zrobić i trzeba pomagać naszym przedsiębiorcom, jeśli inni na świecie stosują nieuczciwą konkurencję. Może to jest też jakiś pomysł na to, żeby się szybciej i lepiej rozwijać. Zmieniamy temat. Do Funduszu Sprawiedliwości wrócą pieniądze z 23 umów, które zostaną unieważnione. Przypomnę, z funduszu finansowano działalności i organizacje, które do tego się nie kwalifikowały i nigdy nie powinny dostać pieniędzy z tego funduszu. No, to jest związane bardzo z polityką. My nie będziemy mówili o polityce, ale już o samym mechanizmie tak. I tutaj pytanie do panów, co robić, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji, bo wiadomo, że polityków zawsze będą świerzbiły ręce. Jak jest jakiś fundusz, z którego można wyciągnąć pieniądze i przekazać gdzieś niekoniecznie tam, gdzie powinny się znaleźć, to na pewno jakiś polityk w jakiejś partii, wszystko jedno, jakiejś znajdzie się, żeby z tego skorzystać. Co zrobić, żeby im to uniemożliwić w przyszłości?
Znaczy, ja powiem w miarę krótko, znaczy jakiegoś idealnego rozwiązania, które zabezpieczy nam przed tego typu sytuacjami, jakby nie ma, ale jakby dwie rzeczy rzeczywiście są chyba istotne. Po pierwsze, nic tak dobrze nie działa na wyobraźnię, na zachowania nasze jak przykład, tak? I jednak, jeżeli rzeczywiście te nieprawidłowości jakby się potwierdzają, dużo na to wskazuje, ale na koniec jednak żyjemy w państwie prawa i są odpowiednie instytucje, które jakby to stwierdzają, to rzeczywiście muszą być wyciągnięte konsekwencje różnego rodzaju, oczywiście te sądowe to są jedno, ale też czasami dyscyplinarne, żeby rzeczywiście nie kusiło, albo żeby też nie wszyscy w zasadzie i ci, którzy są gdzieś tam działają, potencjalnie mogliby takie decyzje jakby podejmować, żeby wiedzieli jednak, że to są jakby konsekwencje. A druga rzecz, no jednak tutaj trochę też wrócimy do tego, co mówiliśmy w poprzedniej jakby części debaty, presji jakby dziennikarskiej, medialnej, społecznej też, bo już jakby jest mnóstwo jakby organizacji, które typu watchdogi różnego rodzaju, które jakby też jakby śledzą. I to jednak często to samo prawo jakby nie wystarcza, tylko trzeba też jakby wyciągać do przestrzeni jakby publicznej. To też jakby dyscyplinuje ta świadomość, że tego typu nieprawidłowości będą wyciągane jakby publicznie, będą dyskutowane, będą pokazywane. Często jest jakby silniejszym jakby ograniczeniem niż gdzieś tam zagrożenie to jakąś karą administracyjną czy karną.
Jako Krajowa Izba Gospodarcza nigdy nie baliśmy się wytykać SLD, Platformie Obywatelskiej, PSL-owi, PiS-owi rzeczy, które robiły źle. Mając też pewną świadomość, że jest pewna zmowa polityków, która mówi, nie będziemy sobie wzajemnie robili krzywdy, gdy już dojdziemy do władzy. Ja podam przykład idealny. Pan Ziobro nie stanął przed Trybunałem Stanu lat 9, bo zabrakło 5 głosów. Tak? Ewidentnie nie chciano takiej sytuacji robić. Ten układ był. Przychodzi do władzy 8 lat temu, 9 prawie lat temu PiS, który mówi, no rozkradli kraj. I co się dzieje? 9 lat nie mamy ani jednego procesu. Słyszymy jakieś mafii VAT-owskiej. Nie mamy ani jednego oskarżonego. I to mówimy, mówimy tutaj o przestępcach, nie mówimy o jakichś tam wzajemnych sprawach polityków. W zeszłym roku chyba wszyscy już mieli bardzo dość pewnych rzeczy, które inaczej politycy przedstawiają, a my inaczej je odbieramy. Te 75% ludzi na wyborach pokazało, że chce pewnych zmian. Chce rozliczeń, jak powiedział pan dyrektor. Tylko żeby robić rozliczenia, no to trzeba mieć kadrę prokuratorską, a jak wiemy, ta kadra została zabetonowana przez pana ministra Ziobro, prokuratora generalnego. Jak teraz wiemy, część akt była ukrywana po garażach czy gdziekolwiek indziej, tak? Sprawy nie były wszczynane albo były natychmiast umarzane, mimo że w uczuciu sprawiedliwości społecznej ewidentnie pewne sprawy wyglądały na przestępstwa. Przedsiębiorcy, każdy zwykły człowiek podlega pod prawo. Politycy pod nie podlegali. Fundusz Sprawiedliwości jest chyba pierwszą taką w historii Polski sytuacją, że nagle dowiadujemy się, dzięki komuś, kto nagrywał przez 2 lata wszystkie te rzeczy, że politycy, którym powierzyliśmy ogromny majątek, którym wyborcy dali mandaty zaufania, wykorzystywali te pieniądze im powierzone w funduszach niezgodnie z prawem. Nie powiem, że je rozkradali. Takie może będą wnioski z czasem. To też kwestia, jak powiedział pan dyrektor, pani redaktor, do was, do dziennikarzy, żeby te rozmowy nie były takie łagodne, jak często są przez telewizję i wszystkie inne prowadzone. Takie łagodne, tam nie padają żadne twarde sformułowania. Tak się wszyscy delikatnie po główkach głaszczą, prawda, że tutaj minął się z prawdą, nikt nie powie kłamał, prawda, nikt nie powie politykowi, pan kłamie. Fakt jest taki i taki. I to wy jako dziennikarze tego nie robicie i politycy też między sobą często. Może im się bardziej zdarzy. I teraz wracam do funduszu. 23 umowy. Te, które są pewne, tak? A wiele innych, które dopiero wypłynie. Miliony, które były wyprowadzane do swoich kolegów, do swoich sympatyków, do polityków ze swojej ekipy, do wyborców, którzy mieli głosować na konkretne osoby. Bardzo prawdopodobne, że okaże się za 3-4 miesiące, że PiS nie otrzyma żadnych pieniędzy wyborczych, tak? Bo się okaże, że te pieniądze były rzeczywiście nieuczciwie i przy rozliczeniu całym nie będzie dotacji. Nie wiemy, co się wydarzy. Pamiętamy niedawno jeszcze Wille Plus pana ministra Czarnka, tak? Tam też będą rozliczenia. Powtórzę to, co powiedziałem na samym początku. Ta zmowa milczenia polityków, którą mieli ze sobą chyba 30 lat, przestaje istnieć, tak? Dzisiaj słyszymy też, że politycy opozycji mówią, że jak wrócimy do władzy, to my tak samo was będziemy rozliczali. No świetnie! My jako obywatele prosimy, żądamy, oczekujemy tego, że polityk, który dostaje nasze głosy wyborcze, który za nasze pieniądze pracuje i naszymi pieniędzmi dysponuje, był uczciwy, żeby te pieniądze były tak rozdysponowane, że organizacje, które naprawdę ich potrzebują, dostają je, a nie dostają je znajomi królika, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i tak dalej. Okazuje się, że to wszystko było poszczególne, przydzielone poszczególnym frakcjom partyjnym i każdy miał swoje poletka i każdy z nich, niestety jak dzisiaj wychodzi, nieuczciwie te pieniądze rozdzielał. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych paru miesięcy dowiemy się, jak to wyglądało i że osoby, które naprawdę sprzeniewierzyły się sprawie publicznej, którą powinny były chronić i bronić, za to odpowiedzą.
Jeszcze mogę tylko jedno zdanie, bo tutaj mówiliśmy dużo ex post, jakby wyciąganiu konsekwencji, te przykłady, że rzeczywiście dzisiaj widać jakby, że jest taka oczekiwanie jakby społeczne do tego, żeby jednak rozliczyć, jeżeli się są takie nieprawidłowości, to trzeba jakby rozliczyć i to zakładajmy, że to będzie. Natomiast jakby myśląc też przyszłościowo, ja myślę takim kluczowym jednak i to, o co wszyscy powinniśmy dbać, chociaż może widzę czasami, mam też jakby konsekwencje tego z drugiej strony, ale jednak, bo musimy przygotować chociażby informację publiczną do zestawienia, ale myślę, że taka przejrzystość, dostęp do informacji jakby publicznej, szeroki, dostępny, który też w jakimś sensie wspiera, też prawnie jakby gwarantowany i przez pewną praktykę kształtowany, jednak jest jakby kluczowy do tego, żeby przynajmniej minimalizować jakby tego typu ryzyka nieprawidłowych decyzji, czy skrajnie nieprawidłowych decyzji w obszarze publicznym.
A kogo, proszę panów, karać? Tych, którzy rozdzielali te środki niezgodnie z prawem, czy tych, którzy je brali, prawdopodobnie wiedząc, że im się nie należą? Bo to też chodzi o to, żeby no, zawsze się znajdą chętni, którzy przyjmą jakąś kwotę bardzo chętnie. No i teraz też trzeba byłoby zwrócić uwagę, że ej, to nie jest takie proste i też możesz ponieść jakieś konsekwencje, jak będziesz wyciągał kasę nie swoją.
Pani redaktor, kodeks karny ma odpowiedzi, jako prawnik powiem, na wiele tych rzeczy, które pani w tej chwili postawiła. Jest to zorganizowana grupa przestępcza, prawda, jest to współdziałanie, współpraca. Wszystko można zakwalifikować pod coś, jeżeli taka podstawa oczywiście będzie. Tylko jest kwestia, żeby była wola prokuratorów naprawdę to zrobić. Bo no, to, co się cały czas jednak dzieje w tej chwili, te przepychanki, prawda, niemożliwości usunięcia, okazuje się umarzane sprawy, które były nagminnie, mimo ewidentnych, że tak powiem, dowodów na to, że było przestępstwo i w ciągu 3 tygodni prokuratura umarza grube sprawy. Przecież my musimy mieć zaufanie do Wysokiego Sądu. My musimy mieć zaufanie do prokuratorów, że naprawdę najwyższym dla nich dobrem jest dobro Rzeczypospolitej i przepisy kodeksów, w ramach których się obracają. Myślę, że Fundusz Sprawiedliwości to może być wierzchołek góry lodowej. Jeżeli się okaże naprawdę, że stracą immunitety byli ministrowie, dyrektorzy, byli dyrektorzy departamentu, odpowiedzą członkowie zarządów fundacji czy innych stowarzyszeń, którzy brali te pieniądze z góry, wiedząc, że te pieniądze są wyprowadzone. Tak? Jeżeli to będzie pierwszy, drugi, 10 proces, to też w nas wróci wiara, że bycie politykiem to bycie kimś dobrym, bo na dzisiaj niestety ta opinia jest taka, jak jest, prawda, że część z tych osób idzie się dorobić do polityki, a nie służyć. A przecież najważniejsze to jest służyć.
No i mam nadzieję, że nie będziemy musieli w przyszłości poruszać więcej takich tematów. A teraz coś dla ludzi jeszcze. Niebawem pralki, zmywarki, kuchnie, odkurzacze, inne tego typu sprzęty sprzedawane w Unii Europejskiej mają być trwałe. Rada Unii Europejskiej przyjęła w miniony poniedziałek rozporządzenie w sprawie ekoprojektowania. Chodzi o to, że nowe przepisy określają wymogi dotyczące projektowania produktów w taki sposób, że nie powinny się psuć, mają być zdatne do powtórnego użycia, do naprawy, do renowacji, do recyklingu. Przepisy wprowadzają też cyfrowy paszport takiego produktu i bezpośredni zakaz niszczenia tekstyliów, obuwia i odzieży. Na razie małe i średnie firmy będą z tego zakazu wyłączone. Co zmienią nowe przepisy? Czy rzeczywiście nadejdą czasy, że kupując zmywarkę, kiedy moja już się jeszcze z tych starych zapasów, starej produkcji, bo była tak produkowana, że ma działać 2 lata i finito i ani jej naprawić, ani nic. Czy ja będę miała szansę, że kupię zmywarkę i ona będzie mi działała 15 lat?
Czy ja myślę, że takiej gwarancji jakby pewnie nie ma, ale może jakby przynajmniej takie jest zamierzenie, założenie jakby tego typu zmian. Jest takie, że jeżeli się zepsuje, to przyjdzie jakby fachowiec i wymieni jakąś część i to nie będzie kosztowało 100% ceny tej zmywarki czy pralki, tylko jakąś tam część.
Ułamek.
Jakiś tam ułamek. I tak samo dotyczy to wielu takich pewnie nawet naszych gadżetów, telefonów, komputerów. Ja pamiętam jeszcze czasy, wiem, że to było sporo czasu, że generalnie ludzie sami jakby wymieniali, jak człowiek był młody na studiach, to w ogóle to jest nieporównywalne, jakby wymieniali części i modernizowali jakby swoje sprzęty też. No, wymieniając jakąś część, dokładając jakąś część, a nie musząc jakby wymieniać jakby cały sprzęt za kilkanaście tysięcy jakby złotych czasami, bo rzeczywiście tutaj w elektronice takiej użytkowej w szczególności, czy też w AGD, no to dochodziło jakby najbardziej jakby skrajne tego typu przypadki. Więc a dzisiaj przykładem oczywiście baterie chociażby, tak już kończąc jakby ten, co kiedyś było standardem, to odpowiedzialność jednak jest na producentach, na dostawca sprzętu, żeby tak produkowali, tak konstruowali, żeby jednak te naprawy były możliwe. Moim zdaniem to jest krok w dobrym kierunku. Oczywiście, jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach, żeby nie wylać dziecka z kąpielą.
Zgadzam się, świetne, oczekiwane przepisy. No, ja jestem z pokolenia, że nie wymieniano tych mężów na młodszy model. Te panie nie wymieniały, tylko się naprawiało relacje, tak? A przepraszam, czyli naprawiało się sprzęt. Pamiętam, u nas jeszcze każdy miał lutownicę w domu, żeby sobie drobne rzeczy przylutować, prawda? W szkole nas tego uczono, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że znowu zaczniemy, że sprzęt będzie naprawiany, a nie jego naprawa będzie równoważona do wartością często kupna nowego sprzętu.
I miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Więcej na ten temat nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Dziękujemy Państwu. Miłego dnia.